Gość po ósmej.
Dzień dobry, witam Państwa. Daniel Łuszczyn z tej strony, a ze mną pan Krzysztof Kieszkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko. Panie prezesie, ostatnie tygodnie, właściwie ostatni tydzień, to czas, kiedy temat ekologii zdominował przekaz medialny, to ze sprawą śniętych ryb, skażenia Odry. Czy to nie jest tak, że my do tematu ekologii wracamy wtedy, kiedy jest już naprawdę gorąco, a na co dzień zapominamy o tej dziedzinie życia?
No właśnie, wolałbym, żeby głośno była ekologii częściej, raczej w dobrym kontekście, niż w takiej sytuacji, kiedy mamy już duży problem i sytuacja jest zła, tak jak w tym momencie mamy Odrę, ale to jest nie tylko Odra i problem z rybami. Mam nadzieję, że wkrótce sytuacja się wyjaśni, że odpowiednie służby znajdą rozwiązanie zagadki, ale przede wszystkim też będziemy wszyscy mogli wyciągnąć konsekwencje wobec osób czy podmiotów, które są odpowiedzialne za tą sytuację, ale przede wszystkim też na przyszłość nauczymy się lepiej zarządzać sytuacją tak, żeby nie dopuścić do zatrucia rzek, bo to jest nasze wspólne dobro, nasza wspólna przyszłość tak naprawdę. Jeżeli mamy kilkadziesiąt ton śniętych ryb, no to problem jest na wiele lat do przodu przed nami, więc będziemy pewnie wracali do tego w kontekście ekologii przez kilka najbliższych lat. Mam nadzieję, że też w innych przyjemnych okolicznościach przyrody będziemy mogli rozmawiać o ekologii.
Jeszcze
o
chwilę.
Tym, co należy robić.
Jeszcze chwilę zostajemy przy tych nieprzyjemnych. To nasze wspólne dobro, pan powiedział, rzeczywiście. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada zaostrzenie kar na trucicieli. Czy polski system karania właśnie tych, którzy niszczą środowisko, niszczą ekologię, jest wystarczająco rozbudowany? Czy te kary są wystarczające? Czy system jest wystarczający do tego, aby wykrywać takie zdarzenia?
Ja zawsze wychodzę z założenia, że kara musi być adekwatna do winy, tak? Więc jeżeli mówimy tutaj o tak dużej winie jak katastrofa ekologiczna, o czym już mówił pan premier, no to też powinna być odczuwalna w skutkach kara. Czy one są wystarczające? To jest zawsze pytanie, czy szklanka jest do połowy pełna, czy pusta. Ja bym bardziej się skupił na tym, czy my jesteśmy w stanie egzekwować, a to, co robi też fundacja, edukować w tym zakresie, żeby takich rzeczy nie było, bo jeżeli my się skupimy tylko na karaniu, a nie będziemy w stanie przeciwdziałać tego typu zjawiskom, no to i tak nie uchronimy przyrody.
No dobrze, to powiedzmy o tym, jak jest tą świadomością ekologiczną Polaków. Czy ona w ostatnich latach się zmienia? Czy nadal jest jeszcze spory obszar do pracy?
Plusem jest na pewno to, że każde kolejne młode pokolenie jest coraz bardziej wyedukowane, ale też świadome tego, że dbając o swoje otoczenie, wpływa na szerszy odbiór ekologii, na to, że mamy czyste lasy, że rzeki mamy czyste, bo jeżeli sobie przypomnimy lata 90. i zakaz właściwie wchodzenia do rzek, ponieważ były one problemem, to w tym momencie mamy rzeki w dużo lepszym stanie, więc na pewno ta świadomość takim wymiarem przestrzeni wzrasta. Też widać to po segregacji odpadów, która wymagają od nas tego przepisy, ale też coraz chętniej sami podejmujemy w tym zakresie działania. Staramy się też my jako tutaj fundacja, ale też inne organizacje wspólnie jakby stale utrwalać tą wiedzę, bo tak jak mówi chińskie przysłowie, jeżeli coś powtórzymy 21 razy, jest szansa, że w końcu to zapamiętamy i będziemy wdrażać później w życie.
Pan powiedział o tym, że ekologii powinniśmy uczyć się od najmłodszych lat. No to zatrzymamy się chwilę przy polskim systemie edukacyjnym. W szkole dzieciaki mają lekcje biologii, często z elementami ekologii. A co by pan powiedział na taki pomysł, żeby się pojawił w ogóle przedmiot ekologia jako styl życia?
Jako przedmiot w szkole. Ja, reprezentując organizacje pozarządowe, ja jednak jestem zdania, że fajnie, żeby szkoła się zajmowała tą formalnym kształtowaniem jakby postaw, a czy ekologia powinna być dodatkowym przedmiotem? Myślę, że powinna być formą zabawy. Tak? Nie wiem, czy powinniśmy za to wystawiać cenzurkę, ocenę. Bardziej powinniśmy działać trochę na tej zasadzie, którą my proponujemy, czyli takiej smart edukacji. W jednej strony dawać, właśnie budować taką świadomość odpowiedzialności wspólnej przyszłości za naszą planetę, za naszą też małą ojczyznę, bo tak naprawdę nie widzimy tego w skali makro, tylko mikro. a żeby było czysto i żebyśmy byli zadowoleni, a z drugiej strony właśnie dawać dzieciakom, ale też nie dzieciakom, bo tutaj też ukłon w stronę seniorów, że też trzeba dbać o to, żeby dawać narzędzia typu ciekawych zajęć, nagród, ale też swego rodzaju motywatorów pokazujących, jak można wykorzystać na przykład wysegregowane śmieci do sztuki, albo co można zrobić ze starych właśnie komputerów. I patrz tutaj nasze zajęcia, które prowadzimy ze studentami, którzy budują w ramach konkursu na przykład sondy marsjańskie.
Państwa fundacja zajmuje się głównie odzyskiwaniem elektrośmieci z łomu RTV AGD. Za sprawą Państwa Fundacji w wielu miastach pojawiły się takie charakterystyczne czerwone pojemniki, ale co zrobić z takimi dużymi elektrośmieciami? Lodówka, pralka czy zmywarka do takiego pojemnika nie wejdzie.
Tak, nie wejdzie i też jakby tutaj mamy podpowiedź, rozwiązanie dla tych miast przynajmniej, które są już w projekcie elektrycznej śmieci. Tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, w miastach powyżej 40 tysięcy ich już mamy, w Polsce 117, ale w projekcie jest ich obecnie 64. Działają czerwone pojemniki na mały sprzęt. A co zrobić z dużym sprzętem? Też proponujemy taką usługę odbioru tego wielkogabaratowego sprzętu wprost z domu, bo o ile można zawieźć oczywiście to na przok, możemy oddać to przy wymianie sprzętu do sieci handlowych, to często zdarzają się takie sytuacje, że mamy jakiś stary sprzęt, który był w lodówce, na tak zwane kiedyś się może przyda, więc warto po prostu się tego pozbyć z domu. Raz w trosce o porządek i naszą przestrzeń życiową, ale z drugiej strony też w trosce o to, że w tych starych urządzeniach jest dużo cennych substancji, które trafiając do recyklingu, trafiając do właściwych zakładów, jesteśmy w stanie oddać. Wystarczy skorzystać właśnie z tego systemu elektrycznych śmieci, czy to przez stronę internetową, czy przez infolinię. Na każdym z tych czerwonych pojemników możemy taki numer telefonu znaleźć i zgłosić bezpłatnie odbiór takiego sprzętu.
No to jeszcze chwila o recyklingu. W czerwcu Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a konkretnie pan minister Ozdoba, przedstawili założenia ustawy o recyklingu opakowań. Chodzi głównie o butelki, a także o pojemniki plastikowe i aluminiowe. Ma to wejść w życie w Polsce od 2023 roku. W wielu krajach Europy Zachodniej ten system działa. Czy pan jest przekonany, czy pan wierzy w to, że wprowadzenie tej ustawy nauczy nas, tak jak w przypadku segregowania śmieci, tego, aby butelek i innych opakowań nie wyrzucać bezpośrednio, tylko po prostu zwrócić?
Znaczy, ja jestem przekonany o tym, że ten system, jeżeli będzie tylko, że tak powiem, przyjazny dla użytkowników, będzie skuteczny. Powiem panu taki przykład, będąc x lat temu w Skandynawii, zarówno w Szwecji, jak i w Danii, właśnie miałem okazję sprawdzić, jak to działa. To było dobre 15 lat temu. I powiem tak, tam to jest moda, ale też jest tego rodzaju nagroda. Czyli przez to, że ludzie segregują właśnie butelki, segregują plastikowe opakowania, dostają odpowiednią bonifikatę, z której korzystają. I tutaj nie ma tutaj jakby zamożność znaczenia, tylko chodzi o świadomość. Czyli to właśnie, na czym powinniśmy wspólnie pracować na każdym właściwie poziomie, czyli jeżeli chodzi o tą edukację szkolną, ale również jeżeli chodzi właśnie o takie rozmowy, które dzisiaj prowadzimy, żeby dawać ludziom pozytywny przekaz, że tylko wspólnie dbając o tą naszą segregację odpadów, ale też selektywną zbiórkę, jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby mniej surowców wykorzystywać do ponownej produkcji.
Dzisiejszy przekaz musimy już zakończyć. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
Dziękuję panu.
Moim gościem był Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyska Środowisko. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.